środku dnia.
Już wczoraj zapowiadaliśmy, że dziś rozmawiać będziemy o tym, że wielkopolskie szpitale po pandemicznej przerwie próbują wrócić do normalnej działalności i nie wszędzie się to udało. W wielkopolskich placówkach na początku czerwca trzeba było zamknąć 10 oddziałów. O tym mówi prezes Wielkopolskiej Izby Lekarskiej dr Artur Derozier.
Zamykane są oddziały głównie z powodu braków kadrowych. Obserwuje się po-covidową taką migrację. Poza tym, jeżeli chodzi o czas pandemii, on był okresem, kiedy koledzy, nasi mistrzowie, lekarze emeryci, którzy niejednokrotnie w niektórych szpitalach stanowili nawet 30% składu osobowego, oni nagle podjęli decyzję i COVID im to ułatwił, że po prostu odchodzą z zawodu. Mogli to zrobić wcześniej, pracowali i teraz w okresie COVID-u, obawiając się pewnie o swoje własne zdrowie, czując się zmęczeni, po prostu odeszli. I oni już nie wrócą i oni nie uzupełnią tego braku, który powstał. Część szpitali przechodzi pewne remonty i reorganizacje po tym, jak na przykład były szpitalami jednoimiennymi, teraz wróciły do normalnego funkcjonowania, ale to jest znikomy procent. Przede wszystkim to są braki kadrowe. Obawiam się, że to się nie poprawi po wakacjach.
Czyli wynika z tego, że pandemiczne zamknięcie szpitali sprawiło, że ta dziura pokoleniowa jest jeszcze większa, gdyż jak słyszeliśmy wypowiedź prezesa Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, wielu tych, którzy mogli już przejść na emeryturę wcześniej, lekarzy, właśnie ten czas wykorzystało na to, aby przejść na emeryturę i rezygnować już z pracy w szpitalach. A od czerwca z 10 zawieszonych oddziałów do normalnej pracy wróciły na razie tylko 2, mówi dyrektor Wydziału Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego Liwia Polcyn-Nowak.
Na ten moment 8 podmiotów ma zgłoszone zamknięcie oddziałów. Są to oddziały różne. Powody tych zamknięć czy zawieszeń to jest brak obsady kadrowej oraz remonty. W każdym takim przypadku ustalenia w zakresie zawieszenia oddziału są poprzedzone odpowiednim zabezpieczeniem świadczeń przez podmioty ościenne. Kierownicy podmiotów leczniczych starają się, aby te zamknięcia były jak najkrótsze. Działania są podejmowane w momencie, kiedy szpitale były covidowe, nie realizowały części procedur, no, które były realizowane w czasach przedcovidowych. Po prostu następowała migracja tych specjalistów. Trzeba było to wszystko pozmieniać. No to na pewno spowodowało problemy kadrowe teraz właśnie kierowników tych placówek. No i odbudowanie zespołów po COVID-zie na pewno ma to miejsce.
Ma miejsce, jak słyszymy, czyli trwa właśnie teraz. Nie wszędzie udało się odbudować. Na razie 8 z zawieszonych oddziałów do pracy nie wróciło. Jak informuje dyrektor Wydziału Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego Wielkopolskiego, czy państwa zdaniem szpitale, przechodnie, specjalistyczne, lekarze wypełniają dostatecznie swoje zadania? Czy udaje im się po tym okresie wrócić do takiej normalnej pracy? Czy jest to tak, jak było przed wprowadzeniem rygorów, ograniczeń i szpitali jednoimiennych? Czy jest gorzej? Co z państwa doświadczenia wynika? Jesteśmy bardzo ciekawi. A może jakieś placówki działają lepiej, bo w tym, co się działo, doszło do jakichś reorganizacji poprawiających wydajność, wydolność i działanie i lekarzy, i administracji szpitalnej. Jakie jest państwa doświadczenie w tej sprawie? Czy służba zdrowia, czy szpitale wracają do normalnej działalności, tak jak i przeszpitalne przychodnie specjalistyczne, które, jak wiemy, wiele z nich funkcjonowało? 618-654-654. Jakie są państwa doświadczenia w popandemicznej służbie zdrowia? 12:20 się zbliża. Shocking Blue. To nazwa wykonawcy. A imię Mikołaj, pana, który dzwoni. W sprawie służby zdrowia i powrotu do normalności, tak zwanej normalności. Czy udało się już? Dzień dobry, panie Mikołaju.
Dzień dobry. No nie udało się. Mi się wydaje, że ta epidemia tego wirusa przysłużyła się, tak mi się wydaje, lekarzom.
I to nie jest ironiczne, tak?
Nie, podczas przecież epidemii nie były przychodnie otwarte. Teleporady, pieniążki się zgadzały. No ja mam, że tak powiem, ze służbą zdrowia w ostatnim czasie bardzo przykre doświadczenia, ponieważ mój już świętej pamięci ojciec walczył z rakiem płuc. Nie wiem, czy jest sens wymieniać tą placówkę w Poznaniu, ale to jest placówka, która walczy właśnie z chorobami płuc. Pewnie wszyscy wiedzą o co chodzi. Tam, że tak powiem, przerwano ojcu leczenie podczas spotkania z panią wiceordynator. W zasadzie pani wiceordynator po chamsku stwierdziła, mówiąc bardzo oględnie, bo tak te słowa zrozumieliśmy, że w zasadzie ojciec już powinien wziąć sobie szpadel i pójść gdzieś tam na cmentarz i kopać sobie pomału grób. I rzeczywiście tam w ciągu dwóch miesięcy, w ciągu tych dwóch miesięcy, że tak powiem, stało się tak, że...
Panie Mikołaju, przepraszam bardzo, bo to brzmi to niewiarygodnie i trudno w to uwierzyć, że...
Na
pewno
tak.
Nie były to takie słowa, ale tak państwo odebrali sugestie?
Tak to odebraliśmy, bo dosłownie mu powiedziano, no cóż, panie Marianie, no to jest koniec.
A to przerażające.
I to jest przerażające. I drugi przykład mam na przykład masło maślane. Drugi przykład jest z Gniezna, z ulicy Jeziornej, gdzie w zasadzie od godziny tam powiedzmy 5, tuż przed 6 ustawiają się kolejki, bo oczywiście te panie są pozabarykadowane różnego rodzaju pleksami, szybami. Tak więc...
A pan mówi o przychodni jakiejś takiej...
Jeziorna w Gnieźnie, tak.
Rodzinnej?
Tak, to jest przychodnia rodzinna i no tam naprawdę można przyjechać, zobaczyć, jak ci ludzie stoją w kolejkach na tych schodach, te starsze osoby. Tak więc po tym, co spotkało mojego tatę, to już ostatnie zdanie, twierdzę w ten sposób, że jeśli chodzi o gwiazdy, to jest Messi, Mbappe, Ronaldo i polscy lekarze.
Pan Mikołaj, jak rozumiem, rozgoryczony doświadczeniem kontaktu ze służbą zdrowia w tych ograniczeniach. Ja już niczego nie dodam, ale będę pytał o państwa doświadczenia, bo zmienia się choćby to, że można odwiedzać chorych w szpitalach. Pewnie nie w każdym, ale wojewoda zdjął takie obostrzenie. Szpitale wracają do normalnej działalności, jak jesteśmy zapewniani. Nie wszystkim to jeszcze się udało. Przypomnę, że wcale nie ze względu na kwestie pandemii i ograniczeń, choć pośrednio także przez tę pandemię w związku z odejściem starszych lekarzy na emerytury, zawieszono działalność 10 oddziałów w szpitalach w Wielkopolsce. Pojedyncze oddziały są zawieszone jeszcze w szpitalach, między innymi w Rawiczu, Wągrowcu, Wyżysku, Turku i Grodzisku Wielkopolskim, a więc mówimy o powiatowych szpitalach. W dużych miastach problem ze znalezieniem lekarzy jest już znacznie mniejszy. O tym mówi prezes Wielkopolskiej Izby Lekarskiej dr Artur Drozier.
Pewnie jest to tak, że jeżeli jest migracja, to rzeczywiście z ośrodków mniejszych do większych, bo jeżeli to jest migracja pomiędzy mniejszymi ośrodkami i to oznacza, że jeżeli w jednym zabraknie, drugi pozyska, no to w tym, w którym zabrakło, znowu robi się problem. To jest tylko czubek góry lodowej, dlatego że proszę zobaczyć, jeżeli mały szpital powiatowy zamknie swój oddział, to w tym momencie nie jest w stanie wyrobić kontraktu podpisanego z Narodowym Funduszem Zdrowia. To oznacza, że zaczyna popadać w problemy finansowe. Pytanie, czy nawet po otwarciu, przy zdobyciu kadry, czy będzie w stanie to nadrobić, czy będzie miał pieniądze na to, żeby tych lekarzy zatrudnić, jeżeli nawet ich znajdzie. W związku z tym to jest niestety, to może być czasami początek końca danego oddziału.
To był Artur Drozier, doktor, prezes Wielkopolskiej Izby Lekarskiej. No a teraz pan Marek. I kto jeszcze do nas dzwoni? Od razu zapytam.
Irek.
Panie Irku, pan Marek był pierwszy i chciał się podzielić swoim doświadczeniem w korzystaniu ze służby zdrowia w czasie jeszcze, jak rozumiem, tym tak zwanym pandemicznym, tak?
Tak, panie redaktorze, dzień dobry. Panie redaktorze, że chodzi o to, że mniejszały tam już o mnie, bo ja miałem co prawda wyznaczoną tam na grudzień taką operację ortopedyczną. To się tak powiedzmy omsknęło o pół roku prawie. Już po wszystkim dobra, w porządku. Ale wie pan, miałem sąsiada, u którego w zeszłym roku wykryto we wrześniu nowotwór. I wie pan, i to było takie wożenie się z facetem, albo to test, albo to coś tam, albo to coś wykryli na oddziale. I to było wożenie się po kilku ośrodkach. Od Leszna, tam Poznania, tutaj onkologia i gdzieś tam jeszcze. I wie pan, i to była taka psychologia, bez jakiejkolwiek konkretnej pomocy, tylko po prostu facet był nie wiem, oglądany i odsyłany z powrotem do domu i we wrześniu wykryty nowotwór, a w marcu niestety już był pogrzeb, nie?
Czyli nie było szybkiego działania?
Nie było szybkiego, jakiegokolwiek działania. Mhm. Jakiegokolwiek. Wie pan, ja rozumiem, że w końcu była panika, jak nie wiadomo co, bo no bo wiadomo. Natomiast tu chodzi o to, że właśnie przez taką panikę, może też bezradność lekarzy albo strach, po prostu no nie mam już faceta 50-paroletniego żywotnego. A wie pan teraz, a propos też, co tutaj pan przed chwileczką powiedział, a propos znoszenia zakazu odwiedzin na oddziałach, ja nie wiem, może na razie tak, ale nie wiadomo, w którą stronę to pójdzie i znowu hurt z galopem będzie to wszystko z powrotem prowadzone, zaostrzone, nie?
Mhm. Uściśle zniesiono odgórnie rozporządzenie wojewody, natomiast no, decydują ordynatorzy konkretnych oddziałów, pan, także nie wszędzie jeszcze się zdecydowano, aby tak można było bez problemu odwiedzić.
Wie pan, lepiej się troszeczkę powstrzymać, w końcu są telefony, nie telefony i ten kontakt jakiś jest. Ja rozumiem.
Z drugiej strony wiemy, jak bardzo ważny jest kontakt dla chorego i jak jego kondycja psychiczna wpływa na zdrowie.
Na osób starszych, na osób na przykład na onkologii, czy osób obłożnie chorych. Natomiast, żeby tak hurtem to wszystko puścić na oddział, to żeby się po prostu to źle nie skończyło, nie?
Dziękuję bardzo.
Pozdrawiam, do usłyszenia.
Pan Marek, kłaniam się. 12:29, Radio Poznań, audycja w środku dnia. Panie Irku, zapraszam do rozmowy.
No dzień dobry, ja to dzień troszeczkę dobry. W nawiązaniu do poprzednika. Jestem właśnie dzisiaj, odbierałem protezę lewej nogi, którą mam amputowaną powyżej kolana. W styczniu tego roku była amputacja. W zeszłym roku odbijałem się od różnych lekarzy, tych specjalistów, niespecjalistów. O przychodniach nie powiem, bo to były teleporady. Niestety sprawa była tak daleko przeszła, że no skończyło się jak skończyło na amputacji nogi. Jestem rozgoryczony, to jest mało powiedziane. Pytam się, dlaczego w przychodniach nie przyjmowano tylko jakieś idiotyczne teleporady, ale jak chodziłem prywatnie za 250, za 300 zł wizyta, nie było żadnych problemów, maseczek. No ja mówię o sobie, ale takich przykładów. Leżałem, powiem jedno, dzięki lekarzom Cegielskiego uratowano mi życie, bo dzisiaj byśmy tu nie rozmawiali.
I pan mówi o szpitalu o HCP w Poznaniu.
Tak, o Cegielskim, tam mi uratowano życie.
A czy pan, przykro to bardzo, mówi pan o amputacji nogi, czy pan wiąże to też zbyt długim oczekiwaniem i z brakiem dostępu do służby zdrowia i dlatego musiało dojść do amputacji i zagrożone było życie, tak?
Tak. Wszędzie odbijałem się, bo powiedziano, nagle się okazało, że w tym czasie ludzie na nic nie chorują, jest tylko wirus. Ludzie nie mają raków, nie mają sercowych spraw, nie mają jakichś trudno gojących się ran.
A propos raków, nie. To właśnie usłyszeliśmy przed chwileczką dwie wypowiedzi.
Tak, właśnie ja zobaczyłem w szpitalu, jakimi ludzie przychodzą z chorobami, z jakimi problemami, którzy byli odpychani przez ileś tam, ubiegły cały rok.
Przykre i straszne doświadczenia.
No niestety, mówię o sobie, nie mówię o kimś, o własnej. Dzisiaj właśnie odebrałem protezę. No jeszcze już nie chcę mówić o cenach protez, o takich innych sprawach, które, no...
Panie Irku, pozdrawiamy serdecznie, proszę być z nami.
No ja jestem, zawsze słucham was.
Pozdrawiam gorąco. Czy te wszystkie bardzo przykre przeżycia, doświadczenia, o których państwo mówią, przyniosą chociażby jakąś naukę, czy z tego zostanie wyciągnięty wniosek, jakie lekcje z tego dla tych, którzy organizują służbę zdrowia, nie tylko dla samych lekarzy, ale i dla organizatorów. W Poznaniu do normalnej działalności udało się wrócić już szpitalowi imienia Strusia, no i dodajmy, że przez prawie półtora roku szpital ten leczył tylko zakażonych koronawirusem, był to tak zwany szpital jednoimienny. Rzecznik placówki Stanisław Rusek mówi, że są jeszcze problemy ze znalezieniem chirurgów, którzy mogliby pracować w przeszpitalnej poradni.
Wszystkie oddziały u nas funkcjonują. Jasne, że z większymi lub mniejszymi trudnościami, są to również trudności kadrowe, bo przypomnę, że w związku z COVID-em już w początkowej fazie pandemii w ubiegłym roku opuściło szpital około 20% lekarzy, czyli jest to cios kadrowy. Natomiast te straty odbudowujemy sukcesywnie i do tego stopnia udało się to zrealizować w naszym szpitalu, że mogą obecnie funkcjonować w miarę bez problemów wszystkie oddziały. Szczególną poradnią jest poradnia kardiochirurgiczna, która rozpocznie swoje funkcjonowanie, swoje działanie ponowne od dnia 1 października bieżącego roku. Nadal nie funkcjonują w naszym szpitalu poradnia chirurgiczna i poradnia stomatologiczna. Problemy kadrowe z chirurgami są w całej Polsce. To jest temat od lat aktualny, a on się zogniskował zwłaszcza w okresie pandemii. I te problemy trwają po dziś dzień.
Czy pandemia wywołała te problemy, czy pandemia, czy też ten stan, który ogłoszono i przeorganizowanie pracy szpitali pomogły niestety, żeby pewne zachowania, pewne zjawiska zostały wyolbrzymione i dotknęły lekarzy, ale przede wszystkim pacjentów. Apelujemy do Państwa o mówienie o własnych doświadczeniach, mam nadzieję, że także pozytywnych, albo jakie są Państwa wnioski po tym, co Państwo obserwowali w czasie tych obostrzeń i teraz. Czy to zaczyna wracać, czy to wraca do normalności? 12.33, Radio Poznań, audycja w środku dnia. Witam serdecznie Pana Piotra. Dzień dobry.
Witam serdecznie. Dzień dobry. Pan tutaj wspominał o tym, czy wnioski jakieś wypłyną z tego, co się wydarzyło i nauki. Zanim przejdziemy do wniosków, to ja bym proponował najpierw troszeczkę się zatrzymać i pomyśleć o konsekwencjach, ponieważ jeżeli wydarzyły się śmierci, utraty zdrowia, tak jak poprzedni pan, który stracił nogę, wielu ludzi, którzy straciło życie z przewlekłymi chorobami przez brak dostępu do służby zdrowia.
Czyli nie mówimy tutaj o samym COVID-zie, tylko o innych chorobach i tak zwanych, jak to się mówi, nadmiarowych zgonach.
Tak jest. I teraz pytanie powstaje na pewno w głowach wielu ludzi o konsekwencje. Kto ponosi za to odpowiedzialność i niestety jest takie zjawisko w kraju, że tej odpowiedzialności nie ponosi nikt, a tak naprawdę jest ktoś za to odpowiedzialny i pozostawiam słuchaczom i panu tą odpowiedź do zastanowienia, kto jest za to odpowiedzialny, bo nie ma tej śmierci bez odpowiedzialności. I druga króciutka sprawa.
Czyli pan stawia to pytanie odnośnie tych...
Zostawiam słuchaczom, może mi ktoś odpowie.
Którzy albo zachorowali ciężko, albo zmarli i na inne choroby niż COVID.
Tak, nie mieli i ktoś jest za to odpowiedzialny, może ktoś słuchaczy mi odpowie kto. I jeszcze bardzo krótka tylko wzmianka o zjawisku przez ostatnie półtora roku. Wartościowaniu śmierci jest ważniejsza. Śmierć i mniej ważna. Codziennie mieliśmy statystyki o 15, 20, 30, 40 zgonach z powodu COVID, natomiast nikt nie zajmował się osobami, które zmarły z powodu chorób przewlekłych, z powodu braku dostępu do służby zdrowia, tak jakby ich śmierć była po prostu mniej ważna. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. 35 minut po godzinie 12. Odbieram kolejny telefon. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Z kim mamy przyjemność?
Tomasz z tej strony. Witam serdecznie panie redaktorze i wszystkich słuchaczy. Tak się przesłuchuję tej audycji. Też może takie małe...
Proszę uprzejmie przyciszyć radio, panie Tomku.
Już? Może teraz lepiej?
No, mam nadzieję.
Okej, to już wracam. Dwa takie przykłady z podwórka związane z tym, z naszym COVID-em, w cudzysłowie. Jeden przypadek taki świeży sprzed miesiąca, sytuacja mojego taty. Sprawa urologiczna i szukanie specjalisty i zabiegów, który miał przejść. I powiem, jak to wyglądało. Prywatna oczywiście wizyta u lekarza, bo wszystko pozamykane, wszyscy się bronią przed COVID-em. Pierwsze spotkanie i pytanie mojej mamy, czy możemy zrobić zabieg w szpitalu? Okazuje się, że nie, bo COVID i ten zabieg jest wstrzymany. Ale zapraszam Państwa do szpitala miejscowości X w Polsce, 3,5 tysiąca i zabieg będzie zrobiony. Oczywiście również bez maseczki, kontakt, również swobodna rozmowa. Więc o jakim my tutaj mówimy COVID-zie? My tu widzimy absurdy, jakie są dokonywane w tej chwili w Polsce. Drugi przykład. Pandemia, zamknięte przychodnie, to co przedmówcy mówili tutaj o zamkniętych przychodniach, o teleporadach. A lekarz rodzinny pierwszego kontaktu, wizyty domowe jak najbardziej. 300 zł wizyta, a przychodnia zamknięta. Kolejny absurd i to sprawa, bym powiedział, bardziej nawet nadająca się pod jakiś tam organ ścigania. Więc tak pokrótce, dwa doświadczenia tutaj w jakimś bliskim okresie czasowym. I tutaj zgadzam się z przedmówcami, że nie leczy się w tej chwili pacjentów na choroby przewlekłe, serce, nowotwory, te choroby zostały gdzieś tam.
Wpadne słowo, oczywiście nie możemy tak uogólniać, tak? Nie możemy powiedzieć, że nie leczy się, chyba że rozumiemy przez to sytuacje, w których jest, było sporo, które państwo podają. No bo nie chciałbym też, żeby dotknęła ta ocena każdego lekarza, każdej placówki, dobrze?
Ja nie mówię o każdych lekarzach.
Mówimy o zjawisku, tak?
Dokładnie, dokładnie, bo jest dużo sytuacji. Ja tutaj mam z własnego podwórka, ale też rozmawiam ze znajomymi. Przecież każdy spotyka się z ludźmi, czy pracując, tak, i rozmawia. I naprawdę jest wiele sytuacji, o których tutaj było mówione.
Mamy lekarzy i mamy organizację służby zdrowia. To też są dwie rzeczy, o których trzeba pamiętać. Ani nie chciałbym teraz nikogo bronić, ani atakować. Natomiast to jest rzeczywiście kwestia także organizacji, dyrektyw, rozporządzeń i tak dalej, prawda?
Ale wie pan, ja nie chcę tutaj też generalizować, tak naprawdę, ale chodzi o jeden fakt, że faktycznie my się troszeczkę zamknęliśmy i nie wiem, ale tacy lekarze, którzy występowali nawet na antenie telewizji, nie wiem, doktor Bodna, doktor Basiukiewicz, profesor Kuna, którzy powiedzieli, że oni swoich gabinetów w czasie COVID-u i tej całej pandemii nie zamknęli. Oni leczyli ludzi i z ich pacjentów, który miał COVID-a, nikt nie zmarł. Dlaczego my nie bierzemy przykładu z takich lekarzy? Nie rozmawiamy, albo nie wpuszczamy, albo wpuścimy ich raz na że tak powiem, do programu telewizyjnego i usuwamy ich, bo mówią niewygodne dla polityków niestety rzeczy. Więc tak, dziękuję w takim razie za możliwość jeszcze tutaj się wypowiedzenia, bo mówię, no jest naprawdę wiele gronów lekarzy, którzy powołali stowarzyszenie, lekarzy niezależnych, którzy mają dowody na to, że mamy skuteczne leki na leczenie tej pandemii, w cudzysłowie, bo tutaj naprawdę słowo pandemia, które przez WHO jest wielokrotnie zmieniane, jeżeli chodzi o wielkość pandemii zakażeń. To jest oddzielny temat na oddzielną audycję. Ale są właśnie niezależni lekarze środowiska, które mają inne zdanie, mają efekty leczenia tego, gdzie nie ma ofiar śmiertelnych.
Wrócę jeszcze w takim razie po tej pana ocenie całej sytuacji, właściwie na przestrzeni ostatnich dwóch lat, do tego, co powiedziałem na początku. Czy widzi pan, że to teraz wraca do normalności?
W małym stopniu tak, zaczęły się szpitale, tutaj akurat dzwonię z Konina, więc gdzieś tu w Koninie zaczęły się powoli odwiedziny, więc jeżeli chodzi tutaj o takie podsumowanie, to tak.
Bardzo pani Tomku dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. Za 20 minut, godzina 13. Kogo brakuje w szpitalach, to znaczy lekarzy jakich specjalności? Głównie internistów, pediatrów i neurologów, chociaż słyszeliśmy wcześniej także, że chirurgów, chociażby do poradni przeszpitalnej w Poznaniu, w szpitalu Strusia. O tych internistach, pediatrach i neurologach jako specjalnościach, które są deficytowe, mówi prezes Wielkopolskiej Izby Lekarskiej dr Artur Derozier.
Jest ogromna luka pokoleniowa. W tej chwili najmniej reprezentowana jest ta grupa tych średniaków, tych wysoko wykształconych już osób ze specjalizacjami i z doświadczeniem. I tych osób jest coraz mniej. No, są takie specjalizacje jak pediatria, gdzie zamykane są przecież oddziały pediatryczne, ciągle brakuje. Średnia wieku pediatrów sięgała coraz to bliżej 60 i jej pewnie już sięgnęła i stąd mamy taki niedoboryt.
Kogo jeszcze brakuje? Z tych
neurologów, internistów. O nich słyszymy w tej chwili najbardziej, bardzo wąskich specjalizacji też. No, właściwie nie można powiedzieć o tym, że jest jakaś specjalność, o której można rzec, że mamy tam nadmiar lekarzy. W każdej są po prostu braki. Ale patrząc na te szpitale powiatowe, które są w najtrudniejszej sytuacji, gdzie są podstawowe oddziały, to tam przede wszystkim właśnie widać w tej chwili braki i internistów, i pediatrów, ale także i lekarzy specjalności zabiegowych.
Jak sobie z tym radzić? Jak sobie radzą z tym szpitale? O tym jeszcze będziemy mówić. Będzie mówił przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia z Poznania. A teraz pan Ireneusz, dzień dobry, i pan Mikołaj. Witam serdecznie.
Jeszcze raz dzień dobry. Mój głos będzie pozytywny.
O.
Pod koniec ubiegłego roku zachorowałem na COVID. Miałem kontakt z moim lekarzem rodzinnym i po 10-dniowej izolacji mnie przyjął w gabinecie w przychodni. nie na telefon, tylko bezpośrednio w gabinecie, szczegółowo mnie badał. Stwierdził, że uważa, że z płucami wszystko dobrze, ale skieruje mnie jeszcze do pulmonologa i na zdjęcie rentgenowskie. Pani pulmonolog też mnie szczegółowo zbadała, też stwierdziła, że zdjęcie rentgenowskie dobrze wypadło, ale dla pewności mnie skieruje jeszcze na tomograf komputerowy.
Proszę
bardzo. Także byłem zaskoczony, ale poszedłem, zrobiłem sobie i odbieram wynik, czytam płuca potwierdzone, że jest wszystko dobrze, ale niestety, uwaga, w tarczycy guz. No więc wystraszyłem się do endokrynologa. Endokrynolog zrobił biopsję, skierował mnie do chirurga i przyjęto mnie do szpitala na Lutyckiej. Miałem operację, usunięcie tarczycy i no nie mogę narzekać ani na lekarzy, którzy doprowadzili mnie do końca, ani na lekarzy i personel w szpitalu na Lutyckiej.
Mało tego, z tego co pan powiedział, to lekarze tak przejęli się badaniem pana i diagnozą, że udało się wykryć problem, który no teraz miejmy nadzieję został już ostatecznie rozwiązany z pana zdrowiem.
Nawet niektórzy mówią, że COVID mi życie uratował.
No, bardzo możliwe. Ale przede wszystkim ci lekarze, którzy zbadali pana dokładnie i wysłali na odpowiednie badania.
Także nie narzekam na lekarzy, na pielęgniarki, bo też obsługa była bardzo porządna. Także naprawdę, no nie można ciągle tylko narzekać. No z głodu też nie umarłem w szpitalu, bo też są nieraz głosy, że... Także no trochę optymizmu.
Mówiła nasze doświadczenie. Cieszę się, że pańskie doświadczenie jest takie. I zdrowia życzę.
Dziękuję.
Pani Ireneusz, kłaniam się. I pan Mikołaj.
Tak, witam ponownie. Tak przysłuchuję się tej audycji i zdaniom moich szanownych przedmówców. I rzeczywiście tyle, ile osób zmarło na swoje choroby dzięki tej epidemii.
Dzięki to oczywiście
tak,
brzmi troszkę ironicznie.
Tak, ale powiem panie redaktorze i szanownemu państwu, że nie chce mi się w to wierzyć, bo aż dla mnie to jest niepojęte, ale żona mojego kolegi przez pewien czas pracowała w szpitalu tymczasowym i któregoś tam dnia gdzieś tam się spotkaliśmy właśnie z tym znajomym i mówi, że właśnie jego żona zrezygnowała z tej pracy w tym szpitalu tymczasowym, bo mówi to, co tam widziała, to jakby się w jej głowie nie mieści. I mi zadał tylko takie pytanie. Mówi, wiesz dlaczego ci ludzie umierają na choroby współistniejące? Ja mówię, no dlaczego? Bo są tylko leczeni na COVID, nie dostają swoich leków. Nie wiem, nie sprawdziłem tej informacji. Nie chcę mi się w to wierzyć, ale jeżeli by tak było, no to już naprawdę zakrawa o taki no śmiech z dużymi łzami.
Miejmy nadzieję, że to nieprawda. A jeżeli...
Bo jeszcze przypomnę swojego, że tak powiem, świętej pamięci ojca, bo on miał cukrzycę drugiego stopnia. My swoje leki, w sensie jego te leki, musieliśmy
dostarczać do szpitala.
Dostarczać do szpitala. Mhm. To nie było tak, że szpital gwarantował leki na te choroby.
Ale zażywał, szpital... przyjmował je, bo państwo dostarczyli. Mhm.
Tak, oczywiście. No, to jeżeli właśnie ze względu na COVID te wszystkie oddziały były pozamykane i, że tak powiem, właśnie ci pacjenci nie dostawali tych leków.
Relacja i pytanie pana Mikołaja. Dziękuję panu serdecznie. Wspomniałem o NFZ-cie, który cały czas monitoruje sytuację w szpitalach, no bo jak słyszymy, są problemy kadrowe z chirurgami, z neurologami, z internistami. No, przez cały czas szpitale borykają się z niedoborami lekarzy. Wielkopolskie NFZ mimo zawieszania oddziałów twierdzi, że szpitale funkcjonują dobrze, że leczą tych, których trzeba leczyć i że pacjenci mają się gdzie leczyć. Tak twierdzi Agnieszka Pachciarz, dyrektor funduszu w regionie.
Nie dostrzegamy żadnego ryzyka. COVID tylko wydatniej pokazał niektóre rzeczy. Prawda jest bowiem taka, że mamy łóżek szpitalnych za dużo. Jeżeli na niektórych oddziałach pediatrycznych przed COVID-em było 10-8 pacjentów, teraz jest 2-3, to tak naprawdę trzeba się zastanowić, czy ta kadra czekająca tam na pacjenta, to ich praca na tym powinna polegać. I czy tak naprawdę mając rzadki, coraz rzadszy kontakt z pacjentem, czy kadra z czasem będzie miała dobre kwalifikacje. My sami, szukając dla swoich najbliższych, dla swoich rodzin miejsca, chcemy, żeby trafili do miejsc no możliwie dobrych, a najlepiej najlepszych. Są województwa, gdzie pediatrii nie ma w każdym powiecie już od wielu lat. My mamy taką sobie tradycję właśnie w Wielkopolsce i być może trzeba ją teraz zrewidować. Więc to trzeba sobie uczciwie powiedzieć, że to nie jest tylko problem kadry, to także jest problem pacjentów, ponieważ niektórych zakresów mamy za dużo.
W Wielkopolsce są szpitale powiatowe, które już wcześniej wygasiły niektóre oddziały, bo ich utrzymanie nie miało sensu, kiedy na przykład w roku miały ginekologiczne położnicze oddziały około 400 porodów, czyli niewiele więcej, średnio jak jeden dziennie. Utrzymywanie takiego oddziału nie miało zdaniem szpitali sensu, a w sąsiednim powiecie, oddalonym o około 40 kilometrów, był taki oddział i tam kierowano pacjentki. Szpitale, które zdecydowało się na taki krok, żeby zamknąć jakiś oddział, inwestują teraz w inne oddziały, z kolei w te, których nie ma w sąsiedztwie. Każde zawieszenie oddziału powoduje oczywiście obniżkę kontraktu szpitala, ale też w tym czasie placówka nie ponosi kosztów, więc dla samej placówki i nie jest to jakaś drastyczna zmiana, jeżeli chodzi o dochody i wydatki. 618-654-654. Panie Mario, dzień dobry.
Dzień dobry. Ja mam pozytywny głos jak najbardziej o służbie. Mam dwa zdarzenia. Zeszłego roku z czerwca leżałam na oddziale neurologicznym na Przybyszewskiego. Miałam przeprowadzone wszelkie badania od góry do dołu, a przyszłam z okiem i po prostu pomogli mi bardzo. No nie mam żadnej negatywnej opinii. A drugie zdarzenie z tego roku, z kwietnia, miałam operację oka. Na zaczne. Mhm. Na ulicy tu przy zaszpitalną.
I wszystko odbyło się zgodnie z planem, nie było żadnych problemów.
Żadnych negatywnych, nic nie mogę powiedzieć, tylko same in plus.
Bardzo po się prostu cieszę.
Ja mam po prostu szczęście do lekarzy.
Pani Maria, szczęśliwa. Dziękuję ślicznie. Mamy w tej chwili powrót do normalności w szpitalach i otwieranie oddziałów, które można otworzyć, gdzie lekarze są. Wojewoda znosi możliwość, blokadę możliwości odwiedzin. Decydują o tych odwiedzinach ordynatorzy. No ale NFZ przygotowuje się już do ewentualnej czwartej fali pandemii i przeprowadza różnego rodzaju symulacje. Zakładamy, że będziemy potrzebować mniej łóżek covidowych niż podczas tej ostatniej, trzeciej fali, tak mówi dyrektor Wielkopolskiego Oddziału NFZ Agnieszka Pachciarz.
Oczywiście wyciągamy wnioski po każdej fali. Przygotowując się do czwartej fali, po pierwsze już bierzemy pod uwagę to, że mamy połowę populacji zaszczepionej, czyli zakładamy, że ta populacja, nawet jak będzie chorowała, to raczej lekko, będą jakieś wyjątki. Już wzięliśmy pod uwagę, że teoretycznie powinno być mniej chorych, więc mam wielką nadzieję, że nie będziemy musieli mieć zaangażowanych tylu łóżek, ile w drugiej fali. Zakładamy, że pewnie połowę, jakiś naddatek mamy symulowany. Myślimy o tym, żeby każdy subregion w razie potrzeby zabezpieczyć, ale myślimy także o innych pacjentach, bo mam nadzieję, że to zaangażowanie łóżek zagwarantuje nam też to, że pozostali pacjenci cierpiący na inne choroby będą mieli większą dostępność.
Pan Ryszard, dzień dobry.
Dzień dobry. Powiem tak, spotkałem kiedyś mojego kolegę i widziałem, że jego mama chorowała i się pytam mu, jak tam mama wyzdrowiała. Mówi, nie, wiesz co, wybuch COVID, przestali po prostu, trzymali specjalistów i zmarła tak naprawdę. Mówię, na COVID? Nie, na COVID nie, po prostu przestali ją leczyć, to COVID wybuch. Także to jest smutne. Także ja jestem za tym, żeby w ogóle służba zdrowia była w połowie sprywatyzowana, bo prywatnie ten lekarz podtrzymuje na kasę chorych, on prywatnie przyjmuje i to jest najgorsze.
To znaczy w tym sensie, w tym przypadku Bogu dzięki, że on przyjmuje. Natomiast najgorsze jest...
Ale prywatnie...
Tak, odwrócimy sytuację, jasne.
Mhm. Ta kasa chorych nie przyjmuje, bo mówi, że jest COVID. A za pieniądze już się nie boi tego COVID-a, tak?
No, chociaż pamiętajmy, że na kasę chorych to jest też za pieniądze,
tak,
bo wszystkie procedury tak zwane są opłacane przecież.
Tak, tylko ta kasa chorych ma małe pieniądze i dlatego tak to jest.
Działa to też inaczej wszystko.
szpitale same powinny walczyć o pacjenta, a nie pacjent walczy o szpital tak naprawdę i stąd się to bierze.
Pan Ryszard, dziękuję bardzo. Znów mało optymistycznie. Po trzeciej fali, no być może przed spodziewaną czwartą, szpitale, jak słyszymy, wracają do normalnej działalności i choć są kłopoty, to mają jednak także sporo pacjentów, jak twierdzi dyrektor Wielkopolskiego Oddziału NFZ. Sporo pacjentów covidowych, którzy cierpią na więcej niż jedno schorzenie.
Widzimy, i to jest poważne dosyć zjawisko, napór na niektóre dziedziny, które wynikają z dwóch przyczyn. Po pierwsze, powikłania pokovidowe, kardiologiczne, neurologiczne są poważne. To nie jest łatwe leczenie. I drugi trend to pacjenci niecovidowi, którzy na niektóre rzeczy za długo czekali, czasami z własnej woli czy ze strachu, czasami dlatego, że mieli przekładany niestety zabieg, to nie są też prości w leczeniu pacjenci. Widzimy to po obciążeniu pracą w takim sensie, że pacjent na przykład na chirurgię ogólną, powiatową przychodził z jednym schorzeniem, tak przygotowany do operacji lub na operację, to tacy pacjenci są rzadkością. Wielochorobowość jest typowa w tej chwili w szpitalach. No, oczekujemy także, że pozostałe świadczenia ruszą też jeszcze bardziej, bo mamy niewykonania, w szczególności mnie onkologia niepokoi, że jednak część podmiotów, nie wszyscy dali sobie radę w pierwszej fali, niektórzy jeszcze w drugiej organizacyjnie mieli kłopoty. Onkologiczni pacjenci są objęci naszą szczególną troską, mamy taki zespół, współpracujemy tutaj ze szpitalami.
No, czas na opiekę nad onkologicznymi pacjentami, jak słyszeliśmy wypowiedzi państwa w tej audycji. Dyrektor Agnieszka Pachciarz z Wielkopolskiego NFZ-u mówiła. A teraz pani Danusia i pani Ania. Witam panie serdecznie.
Dzień
dobry. Pani Danka.
Dzień dobry. Ja chciałam powiedzieć tak, dzięki Bogu omijają mnie jakieś drastyczne sytuacje związane ze stanami chorobowymi, ale muszę powiedzieć, że należę do lekarza rodzinnego na ulicy Boranta w Poznaniu i mimo tej dziwnej sytuacji, która już panuje jakiś czas, nigdy nie spotkałam się z odmową, czy z odrzuceniem, czy z lekceważeniem ze strony mojego lekarza. Nie wiem, czy mogę podać tutaj nazwisko, ale też symptomatyczne.
Jak chwalić, to chyba po imieniu możemy, prawda?
To jest pani doktor Barbara Rękosiewicz. Takie symptomatyczne też, że były dwa gabinety obok siebie i na drzwiach właśnie naszej pani doktor jest napisane, że godziny ustalane do przyjęć były godzinami orientacyjnymi, bo zawsze poświęcała tyle czasu,
ile było trzeba.
To było konieczne, mm-hmm. Tak. Mm-hmm. I zawsze wysłuchała, zawsze pomogła, jeśli nie mogła osobiście, to zawsze odzwaniała i no muszę tutaj powiedzieć, że no to jest super człowiek, także nie możemy generalnie powiedzieć, że wszyscy są...
Cały czas o to apeluję, żeby nie generalizować i żeby podawać przykłady właśnie różnych działań, także tych jak najbardziej pozytywnych, za co pani Danusiu bardzo pani dziękujemy.
Dziękuję.
I panią doktor pozdrawiamy serdecznie. I pani Ania.
Dzień dobry. Witam. Ja tutaj chciałam wystąpić trochę w obronie tych lekarzy, mhm, którzy przyjmują w swoich prywatnych gabinetach, a nie przyjmują na przykład w przychodniach. I myślę, że to jest spowodowane też nie zawsze wolą lekarzy, tylko tymi przepisami, które są z góry nałożone, że przychodnie mają takie i takie ograniczenia.
Wspominałem takie... właśnie w tym celu o tym, że lekarz to jedno, a organizacja tak, opieki tak, właśnie, i dyrektywy, że... rozporządzenia to drugie, prawda?
Tak, i po prostu są takie rzeczy, których nie można przeskoczyć bez względu na te wszystkie przepisy, które w pandemii obowiązywały i to samo dotyczy i zakładów pracy, i sklepów, i tak samo przychodni, myślę, i tu jest też ten... No inna sprawa, że faktycznie trochę w tym, co tutaj państwo wszyscy mówiliście, no niestety to jest przykre, ale też taka jest prawda. Ale trzeba też spojrzeć z drugiej strony na to.
Dziękuję. Dzięki pani Ani. Spoglądamy także z drugiej strony. Za 4 minuty, godzina 13, zbliżamy się do końca naszej audycji. Powiedzmy jeszcze, że 1 lipca, o tym państwo wspominali, zostały uwolnione także limity do specjalistów. Czy to zwiększyło jednak dostępność specjalistów, bo przecież jest ich wciąż za mało? Jeszcze raz dyrektor Wielkopolskiego NFZ Agnieszka Pachciarz.
Widzimy zwiększenie przyjęć pacjentów pierwszorazowych i zabiegowych. I to jest optymistyczne. Oczywiście potencjał, jaki jest, to jakby on się nie zmienił z tego powodu, ale to są pozytywne dwa zjawiska zaobserwowane w Wielkopolsce już w drugim kwartale, ale w lipcu też wyraźnie. Staramy się naprawdę monitorować i zwracać się do tych, którzy przyjmują bardzo mało nowych pacjentów, bo oni tworzą te kolejki, a jednocześnie porady, czasami porada o charakterze wyłącznie recepturowym. Oczekujemy jednak przemyślenia częstotliwości tychże porad, albo w niektórych dziedzinach, gdzie to jest oczywiste, odesłania pacjenta już do POZ-u.
I teraz jeszcze udało się panu Jerzemu. Dzień dobry.
Dzień dobry, tak, słucham tu wszystkich i jest to krzywdzące dla lekarzy w tej pandemii. Miałem pecha być, akurat zachorowałem na koronawirusa, byłem w szpitalu na Szwajcarskiej, pielęgniarki, lekarze pracowali ponad siły. Miałem pecha być akurat w szczycie tych zachorowań. Jak ludzie mogą mówić o lekarzach takie rzeczy, a ci państwo, którzy tak chcą zacząć sprywatyzowanie służby zdrowia, no przecież prywatnie są szpitale, w każdej chwili każdy może iść, ale nikt o tym nie pomyślał, że dlaczego prywatne szpitale nie przyjmowały chorych na koronawirusa. Ani jednej osoby. I dziękuję tylko Bogu, że mamy tę państwową służbę zdrowia, że ludzie nie leżeli na ulicach. Na
Panie Jerzy, dobrze, dziękuję serdecznie za ten głos. Musimy już kończyć. Dziękuję za ten głos odmienny od innych. Warto, żeby z każdej strony móc spojrzeć. Jeszcze króciuteńko. Po trzeciej fali pandemii szpitale zaczęły wpuszczać już rodziny pacjentów, chociaż nie wszędzie na to się zdecydowano. Nie wszędzie wróciły odwiedziny. A odwiedziny umożliwiła decyzja wojewody, mówi dyrektor Wydziału Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego Livia Polcen-Nowak.
Wojewoda uchylił faktycznie swoje wcześniejsze polecenie, które zakazywało odwiedzin i to jest tutaj myślę, że kluczowe w tej kwestii, że to nie chodzi o to takie całkowite otwarcie, no tu nadal trzeba wziąć pod uwagę, że cały czas stan epidemii jednak jest ogłoszony, to się nie zmieniło, ale na obecne uwarunkowania już pozwalają na zdjęcie pewnych restrykcji, natomiast bezpieczeństwo nadal jest najważniejsze i tutaj kierownicy mają obowiązek je zapewnić. W tych rekomendacjach właśnie kluczową rolę wskazuje się na to, żeby jednak zwracać uwagę, czy osoby, które odwiedzają pacjentów, mają szczepienie, w jakim czasie przechorowały na przykład ten COVID, że rzeczywiście te przeciwciała u nich występują i jest mniejsze ryzyko pojawiania się kolejnych ognisk zakażenia.
Informacje do naszej audycji zebrała Magda Konieczna. Ja tylko jeszcze dodam, że ci, którzy pójdą do szpitala, idą do szpitala, wypełniają ankiety. Jeżeli nie są zaszczepieni, to muszą przejść testy covidowe. Za minutkę serwis informacyjny Radia Poznań, Tomasz Jędraszczak. Kłaniam się.